Iryna Dubrowina to najszlachetniejszy człowiek, którego poznałem.
To już ocień, on mnie lubi. Mnie to, że ocień on
dobry. On mnie chyba lubi. Mnie też jest drogi jako pierwszy Polak, którego poznałam. Uciekł od niemieckich faszystów, a wpadł w rosyjskie piekło. Jak takiego człowieka nie polubić?
No jakże, takiego człowieka nie polubić?
No jest Rosjanką. Nie ma nic wspólnego z Polską. Jest po prostu Rosjanką. Nie znam jej absolutnie, w ogóle. Ani siostra, ani ja. Jedynie chyba siostra wymieniła z nią 2 czy 3 listy. Pierwszy list chyba przez ambasadę, a drugi już sama.
...1939 rok, wrzesień 21, Berlin. Depesza Reinharda Heinricha do dowódców grup operacyjnych. Telefonogram. Dotyczy problemu żydowskiego na okupowanych terytoriach. Do szefów wszystkich grup operacyjnych Policji Bezpieczeństwa. Pierwszym założeniem prowadzącym do ostatecznego celu jest koncentracja Żydów z prowincji w większych miastach. Jako uzasadnienie należy podawać, że według miarodajnych informacji brali oni udział w partyzanckich napadach i akcjach rabunkowych. Żydom niestosującym się do rozkazu należy zagrozić najsurowszymi karami.
Pochodzę z żydowskiej rodziny. 14 lat miałem, jak wybuchła wojna. Trzeba było uciekać z Warszawy. Najpierw uciekła moja siostra, starsza, 4 lata. Później Warszawę opuścił mój ojciec. Dotarliśmy do Lwowa. Tam siostra pracowała na kolei, sprzątała wagony. Dowiadywaliśmy się po prostu, że nagle tego faceta nie ma, tej rodziny nie ma, gdzieś znikli. No wiadomo było, że wywożą. I myśmy się początkowo ukrywali. To była noc Piotra i Pawła. Poszliśmy na strych. No i przyszli tam po nas, na ten strych. Koszmar. Tłum ludzi płaczą, jęczą. Nikt nie wie, co się z nimi dzieje. Za co? Dlaczego?
Ojciec był osadnikiem wojskowym. Był oficerem. Służył w Błękitnej Armii Halera. Halerczycy brali udział w tej wojnie bolszewickiej w 1920 roku. Osada nasza Witosowo się nazywała, od Witosa, bo bardzo często przyjeżdżał. To jest na Wołyniu, niedaleko Krzemieńca. Ojciec właśnie pracował w Izbie Skarbowej. Zawsze w oficerkach chodził. Mieliśmy swojego chowu, konie, piękne konie. Rosjanie przyszli, to zaraz zabrali.
W tym międzyrzeczu znajduje się Kotłas. W 1939 roku przywieziono tu polskich przesiedleńców ze wschodniej części Polski, z tej strony linii demarkacyjnej między Niemcami a Związkiem Radzieckim. Wysiedlenie objęło wszystkich, dzieci, kobiety, ciężarne, wszystkich. I oto w tych osadach wszyscy pracowali jako drwale. Tu żyli prości ludzie ze wsi i inteligencja.
Szukałem swoich śladów na północy Rosji, właśnie tam w okolicy Kotłasu. I wpadł mi do głowy taki dziki pomysł, żeby napisać do kolegów dziennikarzy.
Uważajmy, moje kolegi, друзья, ja Kazimierz Zibiert, bywszy spiecpasylieniec w Kotłaskom rejonie Archangelskiej Oblasti, nynczy polski żurnalist, już na pensji.
Przywieźli mnie transportem i umieścili w takich dwóch posiołkach, miejscach przymusowej pracy. Jeden to się nazywał Jagodnoje, drugi się nazywał Siewierny Kałczuk. I w odpowiedzi przychodzi list od jakiejś Iriny Dubrowiny.
Dziennikarz,
który otrzymał ten list, jest ze mną w Stowarzyszeniu Sumienie. On zajął się opublikowaniem listu, a ja poszukiwaniem dokumentów. Kiedy znalazłam, wysłałam odpowiedź.
Pisze tak, że redakcja to wydrukowała, ten list, że o dziwo zgłosiło się bardzo dużo osób, którzy potwierdzali. Rzeczywiście, były tam takie posiołki, takie miejsca pracy przymusowej. Pamiętają Polaków tam właśnie. Była nawet jedna osoba, Maria Kobosowa, która oświadczyła, że pamięta mnie i moją siostrę. Jak to pamięta? No, bo ona pracowała w kuchni.
Okazało się, że była córką komendanta o nazwisku Machina. Pracowała w kuchni w 1940 roku. Znalazły się także fotografie. Nie ma natomiast tej osady, gdzie był obóz przymusowej pracy, więc tam nie jeździłam. Wszystko znalazłam w archiwach. W Kotłasie szukałam ludzi, którzy mieli styczność z obozem pracy, a Zybert napisał, że pracował w rejonie kotłaskim w Limenckim Przedsiębiorstwie Przemysłu Leśnego. Wśród dokumentów tego zakładu, którego też już nie ma, znalazły się dokumenty Zyberta. Pochodziły z archangielskiego NKWD.
Ja myślę sobie, rany boskie, co za dokumenty. To był maleńki posiołek, jakieś 60 osób nas tam było. Ja byłem gówniarz 14 lat. I jaki dokument mógł zostać?
MWD, SSSR, Uprawnienie Wnętrznych Dział.
Archangielskie NKWD.
Archiwna sprawka. Po imieющим się archiwnym dokumentom ustanowiono,
taki, że taki ja. Razem z rodziną, ojcem takim, takim, siostrą taką i taką. Przebywał na zesłaniu od dnia 18 lipca. Jak mnie tam zapuszkowali, to ja nie patrzałem na kalendarz. Ale miałem już nawet datę. Pracował w lesie. To się nazywało to przedsiębiorstwo Limencki Les Promchoz.
PWS SSSR amnistirowany jak polskie grażdanie.
To znaczy, że zostaliśmy tam przymknięci jako polscy obywatele. I później następuje zdanie, po którym usiadłem na podłodze. Nie wierzyłem swoim oczom.
Основание фонд номер 7.
Основание, to znaczy podstawa. Wydania, zbiór akt, zasoby akt numer 7, archiwalna teczka personalna numer 3889, dwie okrągłe pieczęcie jak byk. To był rok 1991. Tam jeszcze Związek Radziecki był. Jestem jedyny chyba na świecie, który mam coś takiego. To jest dzieło Ireny.
To jeden z wielu dokumentów. Zanim znalazłam dokumenty Zyberta, wiele podobnych przekazałam mieszkańcom mojego miasta, Kotłasu. Przecież żyją w nim sami zesłańcy. Jeśli znają miejsca, gdzie byli, w jakiej osadzie, to w archiwum udawało mi się znaleźć. W Archangielsku, Kirowie, innych miastach dla Rosjan, Ukraińców, Białorusinów. Już dużo takich dokumentów dostałam. O Polakach zesłańcach nic nie wiedziałam. Kazimierz Zybert był pierwszy.
On był pierwszym Polakiem, przysławszym вот такой запрос.
Napisałem taki artykulik do polityki.
To się w głowie nie mieści. Ale jest. Oto pani Irina z Kotłasu przysyła mi kolejny list. Ustaliliśmy już, gdzie stały baraki dla tysięcy przesiedleńców z 1930 roku, kiedy rozkułaczano chłopów. Wiemy, gdzie i jak grzebali zmarłych przy budowie linii kolejowej Konosza-Workuta. Tyle list. Stowarzyszenie Sowieść, czyli Sumienie, zrzesza ofiary stalinowskiego terroru i ich rodziny. Irina działa w Kotłasie, czyli tu, gdzie kiedyś kończył się szlak kolejowy na daleką północ, Syberię. Stąd pieszo, saniami, barkami przerzucano jak bydło więźniów na bezkresne obszary tajgi archangielskiej i Komi.
I co się dzieje po... Polityka przekazuje mi, zdaje się, 57 listów. Do mnie przychodzą listy, ludzie znajdowali w książce telefonicznej adres, telefony. Wszyscy domagają się właśnie takich dokumentów. Proszą o takie, błagają o takie dokumenty. Ja to wszystko do Iriny pcham.
Pismo ko mnie poszli. Вот я тогда и поняла.
Zaczęły napływać do mnie listy. Wtedy zrozumiałam, że tak wielu było Polaków, a ja o tym nie wiedziałam. Okazało się, że była to wielka tajemnica. Ich rodziny nie dotrą do naszych archiwów. Dla naszych urzędników są obcokrajowcami. Nikt im ich nie wyda. Jak więc mam im nie pomóc?
Do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z prośbą o przekazanie polskiemu konsulatowi w Petersburgu. A ten z kolei proszę o przesłanie starszej pani z Kotłasu, która wystąpiła w programie telewizyjnym. Zimą 1940 roku razem z innymi polskimi zesłańcami przywieziono nas z Wołynia do Kotłasu, a potem do Jareńska.
Ja była w Petersburgu.
Byłam akurat u córki w Petersburgu. A zawsze, kiedy tam jestem, odwiedzam polski konsulat. Mnie wręczono to pismo. Było napisane, że jej ojciec zginął w czasie pracy w miejscowości Jareńsk. I tam został pochowany. Pojechałam do Jareńska. Około 200 kilometrów z Kotłasu. Najpierw trzeba jechać pociągiem, a potem autobusem. W Jareńsku miałam znajomego, Wieczysław Pawłowicz Czyrkin. Zaprosił mnie do domu. Ma malutki domek, miłą żonę, podwórko, krowa, ogród. Na stole zauważyłam gazetę z wizerunkiem kobiety o nazwisku Rodziewicz. Pod zdjęciem był napis, że ona dużo wie o zesłańcach. Zapytałam go, jak mogę znaleźć tę kobietę. A on powiedział, to moja sąsiadka. Tu mój ogród, a tu jej. Mieszkamy obok. Oto jak po prostu pomógł Bóg. Obok. Nagrałam jej wypowiedź na kasetę. Czy Polacy przywiezieni w 1940 roku byli z dziećmi? Wszyscy byli. Uczyli się w waszej szkole? Uczyły się, ale nic nie rozumiały po rosyjsku. Większość z nich rezygnowała, bo ani nauczyciele nie rozumieli ich, ani oni nauczycieli. Zbierali jagody, grzyby, wymieniali rzeczy. Osiedlili ich w barakach, takich jak nasze. Na sześciu ludzi jedno pomieszczenie, takie niewielkie i wspólna kuchnia.
Poznań, Wrocław, Zamość, Zielona Góra była, Łódź, Częstochowa. Warszawa, конечно, i маленькие города. A z zagranicy, i z Szwecji byli pisma, i z Anglii mnogo, i z Manchestera, i z Liverpoola, i z Londynu, i z Birminghama byli pisma.
Irina przysyła mi zbiorczo. Ona nie ma na znaczki pocztowe, żeby każdemu odpowiadać. Pisała mi, że jeżeli nie udaje się, że ma jakąś odmowę, to ona nie zawiadamia tego petenta swojego. Bo ona powiada, a ja znajdę inną drogę, żeby znaleźć ten dokument. I znajdowała. Ponad 200 osobom, ponad 200 rodzinom znalazła te dokumenty i przekazała tutaj.
Chłód, głód.
Ciemno. Zima ciągnie się długo i wtedy jest ciemno. Krótki dzień. Ludzie umierali na szkorbut i inne choroby, z wykańczającej pracy i ciężkich warunków życia. To wszystko widzieli ludzie mieszkający wokół i cierpieli, że nic nie mogli poradzić, a nawet zrozumieć. I serce bolało z tego powodu. Poszliśmy na cmentarz. Był Wieczysław Pawłowicz Czyrkin, Nina Pawłowna Rodziewicz i córka jeszcze jednej zesłanej z 1930 roku, Marii Priłuckiej, Wiktoria. Tu jest ten grób? Tak, to w tym miejscu. Tak mówili, że to był wypadek. Jechał samochód, przechylił się, on spadł i go zabiło. Kto to był, nie wiem. Mężczyzna. Pogrzeb dobrze pamiętam. Jak oni śpiewali wszyscy nabożne pieśni. Modlili się prawdopodobnie. Dużo było młodzieży i starszych. Byli w ciemnych ubraniach. Na rękach mieli opaski. Wiedzieliście, że to byli Polacy? Tak ludzie mówili. Polacy na pogrzeb chodzą w żałobnych opaskach. Droga pani Rydz, miała pani rację. Jeszcze żyją ludzie, którzy pamiętają pogrzeb pani ojca Franciszka Rydza. Na mogile był duży czarny krzyż drewniany. Pewien człowiek mówił, że wasz ojciec pracował w jego brygadzie. On bardzo dobrze pamięta ten nieszczęśliwy wypadek. Byłam tu w archiwum, gdzie otrzymałam kopię metryki zgonu pani ojca, którą wam wysyłam. Tak bym chciała objąć panią i wspólnie posłuchać opowiadań świadków strasznych czasów politycznych represji w byłym Związku Radzieckim. Ja również przeszłam bardzo dużo represji w tamtych czasach. Irina Dubrowina. Kiedy aresztowali mojego ojca, byłam małą dziewczynką. Pytałam, mamo, za co naszego dobrego tatę, który nie pił, nie palił, był zawsze z rodziną, najlepiej jak umiał pracował, był nauczycielem. Milcz, nikomu nie mów, co stało się w naszej rodzinie, bo mogą mnie też zabrać. I rzeczywiście w wielu rodzinach aresztowali i ojca, i matkę. Dzieci wysyłali do domów dziecka, a nawet na zesłanie. Dlatego wszystkimi rządził strach. Jeśli ty powiesz i okażesz współczucie, sam tu trafisz. W 1990 roku pojechałam do Stalingradu, gdzie ojciec był aresztowany. Poznałam historię śledztwa ojca. Ojciec mnie, swojej córce, nigdy nie mówił, jak przebiegało śledztwo i jakie przedstawiono mu zarzuty. Teraz wiem wszystko. Ojciec w 1917 roku wstąpił do partii eserowców. Był wykształconym wiejskim nauczycielem. Miejscowa ludność wybrała go do zgromadzenia ustawodawczego, pierwszego parlamentu rosyjskiego po obaleniu caratu. W większości nie stanowili bolszewicy, a w listopadzie byli już przy władzy. Zlikwidowali konstytuantę. Na następny dzień deputowanych nie wpuścili do parlamentu. Demonstrację, która wyrażała protest przeciw temu, rozpędzono. Ojciec uciekał coraz dalej i dalej. I oto minęło 20 lat, jak zajmował się polityką. To już 38 rok. Nastał wielki terror. Zaczęły się aresztowania. Po kolei. Ojca też. W 1942 roku, we wrześniu, otrzymałyśmy zawiadomienie z NKWD, że my, jako rodzina wroga narodu, musimy natychmiast opuścić Stalingrad w ciągu 48 godzin, dlatego że zbliżali się Niemcy, a my byliśmy niebezpiecznym elementem. Mogliśmy im pomagać.
Kiedyś sobie tak powiedziałem, to jest energia rekina.
Drogi redaktorze, nie mam tak wiele energii, jak myślisz. Moje oczy coraz słabsze. Chyba konieczna będzie operacja. W tym jest trochę racji, że coś mnie pcha do przodu. Nie wiem, jak to nazwać. Kiedy odnalazłam dokumenty o moim ojcu, który również był zesłańcem, poczułam wielką ulgę. To tak, jakbym spełniła wobec niego obowiązek. Ci Polacy, którzy proszą o dokumenty dotyczące swoich bliskich, też chcą spełnić swój obowiązek. Wysyłam ci kilkanaście załatwionych spraw. Jeśli masz dla mnie następne, przyślij. Tylko błagam, w języku rosyjskim będzie mi łatwiej. Irina.
Do mnie dzwoni któregoś dnia jakaś pani. Mówi, że jej mama właśnie otrzymała od Iryny taki dokument dotyczący, nie wiem, czy jej męża, czy ojca. Mówi, że ona chce zamówić mszę świętą na moją intencję. I pytać, czy ja mam coś przeciwko temu. A dlatego, że pan znalazł drogę odszukania takich dokumentów. To mnie tak wzruszyło, ale jednocześnie tak przekonało o tej wielkiej sile, która zmusza do szukania. Ja nie miałem pojęcia, że to jest takie ważne dla wszystkich. Ja myślałem, że to jest mój kaprys, że ja sobie tak sobie wymyśliłem.
W każdym liście widzę człowieka, czuję jego ból. Polak on, Ukrainiec czy Białorus. Widzę po prostu człowieka. Z kosmosu nie widać granic. Ziemia jest taka malutka. Za półtorej godziny można ją okrążyć. Jakie wobec tego mogą być te granice dla ludzi?
Jakie mogą być granice?
Odpisałam tej pani, że byłoby nam miło gościć ją w Polsce.
Ja otrzymałam dwie pensje.
Otrzymałam dwie emerytury.
Wzięła bilet.
Kupiłam bilet.
Wsiela.
Wsiadłam na dworcu w pociąg.
Ja z dziećmi
dogadałam. A z dziećmi uzgodniłam, że do nich przyjadę się żywić.
Oni согласны.
Ludzie, dla których pieniądze są najważniejsze, nie są szczęśliwi. Przyjaźń sprawia mi radość. To moje bogactwo. Przekraczam rosyjsko-polską granicę. Czuję, że to fantazja. To nie ja. Jaka granica? Proszę, sprawdzajcie moją torbę. Dary archangielskiej tajgi. Sama zbierałam w lesie dziką różę. Suszyłam. Wiedziałam, że Zofia jest schorowanym człowiekiem. A dzika róża to samo zdrowie. Chciałam jej zrobić przyjemność, przywieźć z północy, gdzie ona była, coś dobrego. Chociaż przyjeżdżam w smutnej sprawie, pocieszające niech będzie to, że zabiorę tabliczkę i krzyż. I Zofia będzie spokojna, że zrobiła dla ojca wszystko, co było możliwe.
I ona może też spokojnie myśleć o tym, co zrobiła dla ojca wszystko, co może.
Droga Irino, razem z moją rodziną przebywałam w posiołku gdzieś w lesie koło Kotłasu. Tam zginął tragicznie mój ojciec. Został przygnieciony przez drzewo. Miejscowi ludzie go pochowali. Czy mogłabyś odnaleźć jego grób i przesłać mi akt zgonu?
Szanowna pani, moja mama Zmarła z głodu i wycieńczenia w Workucie. Czy został u was w Rosji jakiś ślad po niej?
Kochana pani Ireno, mój ojciec i brat wysiedli na chwilę z wagonu, który jechał na Syberię. To było na dalekiej północy, chyba koło Archangelska. W pewnym momencie bratu zrobiło się niedobrze, a pociąg stał od dłuższego czasu. Ojciec wysiadł z nim. Pociąg odjechał. Nigdy więcej ich nie widzieliśmy. Czy jest jakaś mogiła, gdzie spoczywają tacy jak oni?
No w niektórych pismach nie mogło tu kazać miejsc.
Jedyne, co mnie martwi, to to, że nie wszystkich dokumenty i mogiły odnajdę, bo nie wszyscy pamiętają, gdzie byli ich bliscy, zapomnieli nazwy miejscowości. Nie wiem wtedy, w jakim archiwum szukać. Martwi mnie to, że nie wszystkim pomogę, bo nie wszyscy mają swoje groby na cmentarzu. Do osad zesłańców prowadzą wzgórza po obu stronach drogi. Kto tam leży, nikt nie wie. Ludzie powiadają, gdzie człowiek umierał, tam zakopywali. Wielu nie miało siły dojść do obozu. Umierali z głodu, zamarzali tak przy drogach i nikt im nie sporządzał aktu zgonu. W takich sytuacjach zawsze przypominam sobie, co mówiła moja mama. Cytowała Żukowskiego, naszego narodowego pocieszyciela. O tych, którzy tworzyli twój świat, nie mów nie ma. Powiedz, byli.
I siostra akurat dzisiaj odebrała tę tabliczkę. Tabliczkę normalną. Napisałam nazwisko po polsku, a tu resztę koleżanka pisała po rosyjsku. Na świętej pamięci porucznik Franciszek Rydz, wywieziony z Wołynia 10 lutego 1940 roku. Zmarł tragicznie dnia 20 maja 1940 roku i pokój jego duszy.
Mogiłą zaopiekuje się Wieczysław Pawłowicz Czyrgin. Obiecał krzyż postawić i przymocować tabliczkę. Zrobi zdjęcie i przyśle. Myślę, że przyśle swoją książkę z autografem, bo jest pisarzem. W swoich książkach uczy dzieci miłości do przyrody, ludzi, życia.
Tu jestem umówiona.
Pani Termoska.
Termoska, tak, dzień dobry.
Dobrowina.
Przyjechałam jak do rodzinnego domu. Tak wiele ze sobą mamy wspólnego.